Cześć! Witamy Cię w kolejnym module naszego kursu, w którym opowiemy Ci o stylach CSS.
Myślę, że czas na przegląd zagadnień. Czego dzisiaj dowiemy się w kursie?
Przede wszystkim przedstawimy Ci terminologię występującą w CSS-ie. Dowiesz się, czym są takie pojęcia jak selektory. Pokażemy Ci model pudełkowy. Co jeszcze?
Przejdziemy również do ustawiania oczywiście kolorów, czcionek.
Czyli wszystko to, czym jest CSS.
Tła. Czyli zaprezentujemy naszą stronę z muffinkami jak najlepiej tylko się da, używając takich podstawowych selektorów i właściwości.
Tak, na początku kursu wspominałyśmy jeszcze o responsywności, więc tutaj wykorzystamy CSS-a i jego zapytania medialne, żeby dostosować naszą stronę do różnych rozmiarów ekranów.
To co? Zaczynamy.
Myślę, że możemy zaczynać.
Na początek terminologia, czyli coś bardzo teoretycznego, ale warto się zapoznać z nazwami konkretnych elementów naszych arkuszy kaskadowych.
Dokładnie, będziemy tych nazw używać podczas całego modułu, więc warto wiedzieć, z czym mamy do czynienia.
Na pewno należy zacząć od reguły. Kaskadowy arkusz stylu składa się z kilku reguł, które zapisujemy jako selektor, czyli konkretny element HTML, który chcemy jakoś upiększać, oraz w środku wypisujemy definicję.
Dokładnie tak. Na definicji składa się właściwość oraz wartość. Jako przykład właściwości mamy tutaj na naszym slajdzie kolor, który ustawiamy na red, czyli czerwony, oraz kolejna właściwość jest to font size, którą ustawiamy na 100%. Dlaczego ustawiona jest czcionka na 100%? Dowiesz się za chwilę. Ale patrząc na ten przykład, widzimy, że selektorem jest body, czyli ustawiamy dla całego naszego elementu body takie style. Kiedy chcielibyśmy na przykład ustawić coś dla diva czy dla klasy, nic nie stoi na przeszkodzie. Właśnie do tego używa się CSS-u, żeby dodawać style dla konkretnych elementów. Może to być znacznik, czyli
H1,
dokładnie, H2, paragraf, body, a także nasza klasa czy nasz div, który wcześniej sobie utworzyliśmy w naszym kodzie HTML.
Myślę, że to wcale nie wygląda dość skomplikowanie, ale warto się właśnie zaznajomić z nazwą, czym jest selektor, czym jest właściwość oraz wartość.
Dokładnie tak. Przechodzimy dalej.
Tak, kolejnym elementem, o którym warto wspomnieć na samym początku, jest model pudełkowy. Natalia, jak myślisz, co to może być? Czy jest jakieś pudełko z muffinkami?
Myślę, że jest to pudełko, ale niekoniecznie z muffinkami. A szkoda. Model pudełkowy kojarzy mi się z pudełkiem, do którego możemy coś włożyć. Jak wkładamy coś do pudełka, to zawsze zostaje tam jakaś wolna przestrzeń. I myślę, że ona też nie jest bez znaczenia.
Można właśnie powiedzieć dokładnie tak. Model pudełkowy określa nam każdy element. Element w naszej strukturze dokumentu jest pudełkiem. Właśnie takim pudełeczkiem, który ma w sobie zawartość, ma jakąś wolną przestrzeń pomiędzy tą zawartością, czyli tak zwany padding, właściwość padding, dopełnienie.
Dokładnie tak.
Mamy też ramkę oraz marginesy. I to jest całe nasze pudełko. Teraz kwestia sporna jest taka, że CSS przewiduje dwa modele takich pudełek. Możemy mieć albo border box, albo content box.
Jakie są między nimi różnice? Czy to ma jakieś znaczenie, czy będę korzystać z border boxa albo z content boxa?
Oczywiście, ma to znaczenie. Jeśli mamy border box, to marginesy i ramki wraz z dopełnieniem i zawartością znajdują się w środku tego pudełka. To tak jakbyś wrzuciła wszystkie te nasze elementy do jednego pudła i dzięki temu możesz określać szerokość danego elementu, uwzględniając przy tym marginesy.
Czyli moje marginesy liczą się tak jakby w szerokość.
Tak, jeśli mamy 100% szerokości strony,
tak,
to musimy pamiętać, że na przykład 80% to jest zawartość naszej sekcji, a pozostałe 20% to marginesy i to się liczy do całej szerokości.
Rozumiem.
Natomiast w content boxie różnica jest taka, że nie zawieramy w pudełku ani ramki, ani marginesu.
Tylko pudełko.
Tylko samą zawartość oraz i dopełnienie, padding. Czyli padding. Padding tak naprawdę odsuwa nam tekst w różnych kierunkach. I to jest cała różnica. Oczywiście jeśli chodzi o responsywne strony internetowe, czyli takie w pełni skalowalne, to warto jest używać właściwości box sizing ustawionej na border box, ponieważ dzięki temu możemy sobie bardzo jasno operować na tych szerokościach. Tak jak już zdążyliście zauważyć, powiedziałam o procentach.
Tak.
I chodzi o to, że szerokości w responsywnym web designie deklarujemy jako wartości procentowe. Dzięki temu fajnie ten nasz układ się skaluje, co zresztą możemy w sumie pokazać Wam.
Tak, myślę, że możemy zrobić tutaj demonstrację naszej strony.
Możemy, to jest właśnie moment, w którym pokażemy Wam już gotową taką naszą stronę. Zobaczcie, dzięki responsywności i ustawieniu szerokości elementów na 100%, nasza strona się pięknie skaluje do każdego układu.
Tak.
Spójrzcie, mamy układ na tablety.
Układ na komputerze, gdzie strona zajmuje praktycznie całą szerokość okna.
I widzisz, Natalia, co teraz się stało?
No oczywiście. Tak. Jest to taka wersja mobilna naszej strony, która jest dostosowana idealnie do ekranu telefonu komórkowego.
Ekstra. Tutaj nawigacja się pięknie zmienia. Zmienia nam się układ akapitów. Tak. Oraz zdjęcia pojawiają się koło siebie. Natomiast w najmniejszych szerokościach ekranu zdjęcia nam się zmniejszają, potem pojawia się...
Zdjęcia są jedne pod drugim, przepisy?
Tak, pojawia się zdjęcie jedno pod drugim.
Tutaj zdradziłaś trochę JavaScriptu, który będziemy...
Ale to w następnym module.
...robić, nie ale to te efekty na razie jeszcze nie są dostępne. Tutaj już jest pokazana gotowa strona.
Nawigacja bardzo, bardzo dobrze dostępna dla użytkowników telefonów, gdzie możemy sobie klikać na każdy element pojedynczo i nie martwimy się o to, że gdzieś nam palec tutaj utknie pomiędzy jednym klawiszem a drugim.
Dokładnie.
Tak? Natomiast już na tablety i na komputery wygląda tutaj nasza nawigacja.
Jest tutaj na to miejsce, więc możemy zrobić to w poziomie.
Zdjęcia również się skalują.
Tak wygląda właśnie responsywna strona internetowa.
I do tego będziemy dążyć w dzisiejszym kursie. Zacznijmy może zacznijmy pisanie kodu. To jest.
Tak, napiszmy sobie troszkę CSS-a i zobaczmy w praktyce, jak to działa.
Oczywiście najpierw otwieramy Visual Studio.
Myślę, że możemy sobie jeszcze utworzyć folder. Pamiętajmy o tym, że jeżeli zatrzymujemy cały czas, pilnujemy naszej hierarchii, struktury naszych katalogów, to bardzo łatwo jest w przypadku dużej ilości plików coś znaleźć.
Dokładnie. Także stworzyłyśmy sobie teraz folder CSS, w którym będziemy zamieszczać nasze kaskadowe arkusze stylów. I teraz...
Przejdźmy sobie do Visual Studio.
Przejdźmy sobie do Visual Studio, ale może najpierw zobaczmy, jak nasza strona wygląda teraz. Ta strona, którą zrobiłyśmy w poprzednim module. Jak widzimy, zdjęcia nie skalują się totalnie.
Tak, ta strona nie jest w ogóle responsywna.
Ucina się nam treść. No i poza tym trzeba dodać...
Powiem, że tragedia.
Tak, nie wygląda to dobrze. Natomiast widzimy, że mamy już tutaj jakieś style. To są domyślne style przeglądarki. One właśnie tutaj determinują, że element H1 jest większy niż element H2 i tego podobne typu historie.
Czy też na przykład w naszych odsyłaczach?
Warto sobie takie style zresetować całkowicie, jeśli chcemy się nauczyć dobrze robić strony internetowe. Tak. To warto sobie stworzyć taką białą ścianę tekstu, na której będziemy mogli operować, zmieniać każdy element samodzielnie. Wyszukujemy kurszy resetujących w internecie.
Tak, jest taka strona, z której to się po prostu kopiuje.
Mailweb.com, tak.
Tak, wkleja się to później w naszym projekcie.
Znajdujemy sobie tutaj na tej stronie arkusz, przekopiujemy go całkowicie.
Jest to bardzo dobra praktyka i myślę, że większość osób jednak z tego korzysta i pamięta o tym, żeby te style najpierw zresetować.
Wklejamy sobie to do naszego dokumentu, zapisujemy
w odpowiednim folderze.
Tak, w CSS-ie.
Oczywiście.
I piszemy reset ważne z rozszerzeniem CSS. Jak myślisz, Natalia, czy to jest wszystko?
Myślę, że pomimo tego, że dodałyśmy sobie już nasz arkusz stylów CSS, reset CSS, to nasz HTML wcale jeszcze nie wie, żeby to wykorzystać.
Dokładnie tak. Trzeba jakoś skorelować nasz arkusz HTML z arkuszem CSS.
Myślę, że możemy pokazać, jak to się robi.
Tak. Wróćmy do pliku index.html. Otwórzmy go sobie. Ja pozwolę sobie tutaj przekopiować dwie linijki. Mianowicie załączenie naszych kaskadowych arkuszy stylów. Ten pierwszy to wiadomo, reset CSS, który tak. Już napisałyśmy, w zasadzie skopiowałyśmy z internetu.
Tak, korzystamy tutaj ze specjalnego znacznika link, w którym umieszczamy...
właśnie odnośnik do naszego tak arkusza. Natomiast kolejny...
Jeszcze taki atrybut rel, który określa nam, że są to style CSS.
Tak. Kolejnym z elementów, który już pozwoliłyśmy sobie dodać wcześniej, jest odsyłacz do naszego głównego stylu, w którym będziemy pisać. Zaraz utworzymy ten dokument, nazwiemy go Moje style CSS. I teraz dlaczego ta linijka powinna być pod arkuszem resetującym, Natalia, jak myślisz?
Myślę, że jest to bardzo logiczne i proste, ponieważ najpierw resetujemy style po to, żeby później tworzyć je na nowo.
Po to, żeby je nadpisywać.
Nadpisywać, tak naprawdę tak.
Kaskadowe arkusze stylów same w nazwie mają tą kaskadowość.
Tak.
Czyli jeśli napiszemy jakąś regułę wcześniej,
później zmienimy ją gdzieś niżej w naszym kodzie CSS, to ona się zmieni.
Zostanie ona nadpisana, ona się zmieni.
Tak.
Wyjątkiem są momenty, w których wstawiamy znacznik important, ale nie będziemy się zagłębiać w ten temat na naszym
tak.
kursie.
Tą kaskadowość można złamać, jednak my nie chcemy tego robić.
My tego nie będziemy robić, nasze muffinki będą bardzo płynnie szły wraz z tą kaskadą. Także tutaj możemy sobie nasz indeks już zapisać, arkusze się powinny połączyć. Sprawdźmy w takim razie, jak to wygląda. On nie będzie widział jeszcze tych stylów. Zobaczmy.
Wszystko, co było tutaj, wszystkie nagłówki zostało zresetowane.
Zresetowane i można teraz po prostu zatrzeć ręce.
Tak jest.
I zacząć obrabiać każdy z tych elementów. Teraz dopiero zaczyna się zabawa. Więc robimy sobie nowe okno, które zapiszemy w naszym folderze CSS. Będzie to
tak. Moje style CSS.
Z tym, co tutaj napisałyśmy moje style CSS.
Tak, my już mamy tą linijkę tam dodaną w HTML-u, ale ten plik jeszcze nie istnieje u nas na dysku.
Jesteśmy w folderze CSS naszego projektu Muffinki. Okay. Tak.
Ty też sobie stwórz taki plik, dołącz go sobie do twojego HTML-a.
Indeks można na chwilkę zamknąć. Jakieś dziwne rzeczy. Zaczynamy od napisania pierwszego głównego selektora. Tak jak już wspominałyśmy o modelu pudełkowym, warto go określić na samym początku.
Będzie to w selektorze ogólnym, który określamy gwiazdką.
Tak jest.
Nie ma on żadnej nazwy, żadnej klasy. Po prostu gwiazdka.
Po prostu gwiazdka. Mamy gwiazdkę, używamy własności box sizing.
Tak. I zmuśmy naszą przeglądarkę, żeby używała modelu border box.
Border box. Ekstra.
Co jeszcze musimy dodać do naszego selektora ogólnego?
Prefiksy przeglądarek. Wygląda to bardzo zabawnie, ale niektóre przeglądarki nie implementują danej właściwości. Nie rozumieją takiego stylu jak box sizing, dlatego warto tutaj sobie wrzucić dla niektórych silników te właściwości specjalne, czyli prefiksy.
Dokładnie tak. Myślę, że nie musisz tutaj zagłębiać tak. się dokładnie,
nie
o co chodzi.
Nie trzeba się zagłębiać. Ale
spokojnie przepisz sobie te linijki i...
Ważne, żeby to wiedzieć.
I pamiętaj o tym, żeby zawsze to dodać.
To może teraz czas na wrzucenie jakiegoś tła w nasze muffiny.
Myślę, że muffinkowe tło sprawdzi się idealnie. Tło chcemy ustawić dla naszego elementu body, czyli żeby było ono dostępne w całym naszym znaczniku. Zatem używamy sobie selektora body i ustawiamy mu background image.
On nazywa się muffiny tło. Zerknę jeszcze
tak.
dokładniej na nasze
obrazek. Nasz obrazek oczywiście znajduje się we wcześniej przygotowanym naszym folderze. Jak widzimy, jest to tylko taki mały kawałek, ale domyślnie background jest ustawiony na repeat, czyli będzie się powtarzał, będzie się powielał w pionie i w poziomie, sprawiając wrażenie, że nasze tło jest jednym wielkim obrazkiem.
Tak jest. Sprawdźmy, jak to teraz wygląda. Odświeżmy naszą stronę. I jak widzimy, nasze muffiny pięknie układają się w jedną całość. Tak jak powiedziałaś, działa to powtarzanie elementów.
Tak.
Zapełniają one całą naszą stronę. Wygląda to dość słodko, prawda?
Tak, myślę, że bardzo smacznie.
Bardzo smacznie. Kolejną z rzeczy, jaką warto ustawić, to rodzaj czcionki, jaką będziemy używać na naszej stronie.
Dokładnie. Zresetowałyśmy wszystkie style, więc nasza czcionka jak na razie nie jest ani ładna, ani atrakcyjna. Myślę, że możemy coś z nią zrobić.
Tutaj pokażemy piękną Visual Studio Code, która podpowiada nam zestawy czcionek, jakie możemy zamieścić na naszej stronie.
Dokładnie.
Po napisaniu dwukropka i naciśnięciu spacji, spójrz na to, co się dzieje.
Wow, możemy sobie wybrać z miliona różnych czcionek jakieś fajne zestawy.
Mamy po prostu całą gamę czcionek do wyboru. Wybierzmy sobie może tutaj tą.
Okej, niech będzie. Ta czcionka jest bardzo ładna i fajnie się prezentuje na takich nowoczesnych stronach.
Kilka czcionek. Powiedz mi, Natalia, dlaczego tutaj jest kilka czcionek?
Myślę, że używamy tutaj kilku czcionek, ponieważ jeżeli nasza przeglądarka z jakiegoś powodu nie będzie w stanie zaimportować danej czcionki, to wtedy ustawiamy jej tak zwane czcionki alternatywne, przez co istnieje szansa, że te inne czcionki będą w stanie się załadować.
Dokładnie tak, masz rację. Kolejną rzeczą, jaka jest związana z czcionkami, to ustawienie font size, czyli wielkości czcionki dla każdego elementu na stronie. Już wcześniej widzieliśmy coś takiego na prezentacji.
Dokładnie. Rozmiar czcionki i procenty. No nie wiem, mi zawsze rozmiar czcionki kojarzył się z pikselami. Gdzie się podziały piksele?
Piksele są czcionkami bezwzględnymi, można tak brzydko rzec, ale tak się je określa. Mamy czcionki względne i bezwzględne, co też widać na naszym kolejnym slajdzie. Czcionki bezwzględne, czyli piksele, mogą być różnie interpretowane przez niektóre z przeglądarek. 15 pikseli na jednej przeglądarce to nie do końca to samo, co w innej przeglądarce, tak?
Nie możemy dopuścić, żeby pojawiały się tutaj jakieś różnice, ponieważ może to zaburzyć naszą stronę i sprawić, że będzie działać w jakiś dziwny sposób.
Dokładnie. Dlatego ustawiamy sobie font size na 100% na samym początku, żeby każda z naszych czcionek w dokumencie miała domyślnie najlepszą, najbardziej czytelną dla użytkownika stronę, najbardziej czytelny dla użytkownika strony rozmiar.
Tak, myślę, że jeżeli ustawimy font size 100%, jest to gdzieś w okolicach 16 pikseli.
16-15 pikseli. Myślę, że każda przeglądarka to 100% sobie właściwie zinterpretuje i nie będziemy już jej tutaj sztywno narzucać, że jakieś 15 pikseli i dla tej przeglądarki będzie to wyglądało trochę inaczej, a dla drugiej trochę inaczej. Dlatego jest tutaj 100%. Jest to dobra technika responsywnego designu. Możemy też wspomnieć o tym, że generalnie tutaj będziemy bardzo często operować na procentach. A o czcionkach powiemy jeszcze troszeczkę później, za chwilkę.
Wróćmy na razie do naszego Visual Studio Code.
Tak, dodajmy sobie też wielkość wiersza, czyli zapiszemy sobie 1,2. Wielkość wiersza 1 odpowiadałaby mniej więcej wielkości całego wiersza, całej czcionki.
Chcemy, żeby pomiędzy kolejnymi liniami było trochę więcej przerwy, żeby nasz tekst był bardziej czytelny.
Sprawdźmy teraz, jak to będzie wyglądało po zmianach. Jak widzimy, są trochę większe odstępy, czcionka nam się zmieniła.
Ta strona jak na razie jest bardzo nieczytelna.
Oj, tak.
Ciężko jest coś tam zobaczyć, ale powoli będziemy działać do przodu.
Do przodu, tak. Dokładnie. Teraz może sprawmy, żeby nasze nagłówki sekcji wyglądały ciekawiej, bo jak widzimy, gubią się one całkowicie.
Dokładnie tak.
Piszemy więc regułę dla znacznika H1.
Dokładnie. Tak jak wcześniej pokazywałyśmy nagłówki, to teraz nasz styl nagłówka H1 został zresetowany, więc musimy ustawić go od nowa.
Wybieramy sobie wielkość, różne czcionki, następnie wielkość. Będziemy chciały zdecydowanie, żeby był troszeczkę większy niż...
Ile sobie tutaj ustawimy?
1,6
m. M? Co to jest M? Okej, okay, rozumiem. Te procenty jeszcze jakoś do mnie podchodzą, ale z tymi M-ami to już w ogóle nie wiem.
Jasne, że moglibyśmy też ustawiać czcionki procentowo, natomiast fajnie jest korzystać z tych czcionek względnych, czyli M-ów. Czcionki względne w odróżnieniu od pikseli są bardzo łatwo skalowalne i mogą się bardziej w ten nasz układ wtopić.
Dokładnie, widać to na naszym slajdzie. Mamy tutaj taki przykład, w którym mamy paragraf, w którym zagnieżdżony jest jeszcze jeden...
element pochylenia.
Tak, jest jeszcze jeden znacznik pochylenia. Gosia, opowiedz, co się tutaj dzieje.
Czcionki względne nazywają się dlatego, ponieważ...
ich rozmiar jest ustalany względem jakiegoś innego elementu.
Dokładnie.
Tak jak tego, mamy... w którym jest, którego tak jakby okala.
Tak, dokładnie jest tak, jak mówisz, Natalia. Spójrzmy, tutaj autor tego fragmentu najprawdopodobniej chciał, żeby jego pochylona czcionka była mniejsza niż te dwa M. Niestety musimy pamiętać o tym, że jeśli zagnieżdżamy nasz element w pewnym elemencie tekstowym, który ma już ten font size jakoś ustawiony na coś innego niż 100%.
Czyli nasz paragraf, który ma ustawiony font size na 2M.
To musimy pamiętać, że wynik naszej czcionki to będzie pomnożenie tych dwóch wartości.
Czyli dla naszego znacznika i rozmiar będzie tak naprawdę większy, bo te 2M, kiedy ustawimy tam 1,5M, ponieważ te 2M mnożymy razy 1,5, czyli są to już 3M.
Dokładnie tak. Dlatego warto o tym pamiętać. Jednostki względne nie nazywają się tak bez powodu.
Dokładnie.
Myślę, że tutaj jednak w większości omijamy ten problem, ponieważ nasze czcionki dziedziczą bezpośrednio po body i nie mamy żadnych zagnieżdżeń w akapitach.
Nie korzystamy z czegoś takiego.
Nie robimy takich sztuczek, natomiast pamiętaj, że może ci się coś takiego przytrafić i nie zdziw się, jeśli będziesz chciał zrobić tekst mniejszy, a potem wyjdzie nagle większy. Z tego większa czcionka. Musisz wtedy spojrzeć, czy w danym elemencie tekstowym nie ma gdzieś jeszcze ustawionej czcionki.
Tak, ja jeszcze tutaj chciałabym wspomnieć, że jeżeli nawet te M-y nie są dla ciebie do końca jasne i stwierdzisz, nie no, lepiej używać pikseli, to nie rób tego. W responsywnych stronach internetowych piksele to jest najgorsza opcja, jaką możesz wybrać.
Omijamy piksele szerokim ukiem, zwłaszcza na szerokościach.
Tak jest.
Na ustawianiu szerokości. Także wróćmy teraz do naszego H1. Mamy już czcionkę zwiększoną. Może pokolorujmy ją jakoś.
Tak. Myślę, że możemy wybrać jakiś fajny kolor. Co nam tutaj może zaoferować Visual Studio Code?
Właściwość kolor, dwukropek. Klikniemy sobie spację.
No, mamy całą tęczę. Możemy wybrać sobie jakiś ciekawy kolor, który...
Jakiś dark. Żeby nie było tak bardzo słodko i różowo. Dark, green, grey może...
Dark grey będzie dark w porządku.
Gray. Ekstra.
Taki szary kolor dla naszych nagłówków. Wydaje mi się, że będzie wyglądał bardzo ładnie.
Jeśli chcemy, żeby nasz nagłówek jakoś się specjalnie wyróżniał, możemy go wyśrodkować. Do tego dobrą właściwością jest Text Align.
Myślę, że tam zdarzyła się nam mała literówka, którą szybko poprawimy.
I wyśrodkujemy go, czyli element center.
Center, czyli wyśrodkowanie elementu.
Wartość center.
Nagłówek będzie pojawiał się na środku naszej strony. Przejdźmy do naszej strony i zobaczmy, jak to wygląda.
Sprawdźmy, jak to wygląda. Spójrzmy na sekcję o nas. No jest troszkę siwa. Widać, że niezbyt to tutaj gra na tym tle, ale to będzie jeszcze później zmienimy.
Tak, my tutaj później ustawimy jeszcze białe tło, ale...
Natomiast font size jak naprawdę zmienił wielkość naszej czcionki.
Wygląda to ładnie. Jest ładna czcionka, ładny kolor.
Ekstra.
Podobają mi się takie nagłówki.
To myślę, że możemy takich nagłówków wrzucić tutaj więcej.
Jasne, dodajmy sobie jeszcze style dla kolejnych.
Dla H2 i H3 niech wyglądają również, niech się odznaczają chociaż wielkością. Przejdźmy teraz może jeszcze do ustawienia paddingu oraz dekoracji dla naszych odsyłaczy. Zrobimy to w bardzo prosty sposób. Czym jest padding, to mniej więcej powiedziałyśmy przy border boxie.
To jest taka przestrzeń pomiędzy
elementem a ramką.
A ramką, tak jest.
Pomiędzy zawartością elementu, tak dokładnie, a ramką. Każdemu z naszych tutaj nagłówków oraz akapitowi dodamy padding. O, widzę, że tu się coś brzydko zdublowało. Dodamy padding 1%.
Tak, żeby ten element miał jeszcze trochę przestrzeni wewnątrz swojego pudełka.
Widzimy tutaj w tle, że te nasze linki się tak brzydko oznaczają tym podkreśleniem.
Tak, my nie chcemy tego, chcemy to usunąć.
Więc dla elementu A text decoration none sprawi, że nie będziemy mieć tych podkreśleń. Warto też powiedzieć, że możemy sobie te selektory grupować. To nie jest tak, że możemy napisać jeden selektor i dla każdego selektora tą samą regułę.
Dokładnie, no to jest pisanie kilka razy tego samego i
możemy po przecinku tutaj ładnie wymienić.
Tak, jeżeli chcemy ustawić dla kilku elementów tą samą wartość, czyli ten padding na 1%, po przecinku wystarczy napisać, które to mają być elementy.
Sprawdźmy. Nie mamy tutaj podkreślenia, natomiast padding jest pięknie dodany. Już tutaj
robi się
zdecydowanie przejrzyściej.
Bardziej przejrzyściej, widać tutaj takie przestrzenie już.
Zdecydowanie przejrzyściej. Zróbmy jeszcze coś ciekawego z naszymi obrazkami, żeby były responsywne, żeby nie ścinały tak brzydko treści.
Dokładnie, jak zrobiłyśmy wcześniej demonstrację naszej strony, to ten obrazek tam się zmniejszał, a u nas nic się z nim nie dzieje.
Jak myślisz, Natalia, co powinniśmy napisać, jaką szerokość powinniśmy ustawić?
Myślę, że powinno tutaj być 100%.
Prawidłowa odpowiedź. Responsywne obrazki również polegają na określeniu szerokości w procentach.
Bardzo dużym błędem byłoby ustawianie na sztywno rozmiaru obrazka w pikselach. Nie, nawet w ten sposób nie myślmy.
Tutaj nasz nagłówek
on zawsze będzie wypełniał całą przestrzeń, dzięki temu widzimy, teraz bardzo ładnie się skaluje.
Tak, wcześniej tutaj obcinała się nasza książka, mafiny powolutku też. Natomiast teraz, jak widzimy, pięknie się skaluje do całości strony. Niestety te elementy tutaj
również.
Również są bardzo duże, ale nad tym zapanujemy, wprowadzając układ kolumnowy za chwileczkę. Na razie jeszcze pobawmy się może zmianą tego tła, ponieważ jak widzimy, to jest w porządku.
To jest w porządku, ale denerwuje mnie to, że nasz tekst wyświetla się na tych muffinkach. Widziałabym tutaj taki biały pasek, na którym umieścimy ten czarny tekst, a z tyłu może po bokach być jeszcze widoczne nasze tło. Co myślisz o takim rozwiązaniu?
Myślę, że dobrze jest teraz wrócić do naszego indeksu. Otwórzmy go sobie z powrotem w wizualu. I dodajmy sobie takiego jednego dużego diva,
do którego zapakujemy wszystkie te elementy, które mają mieć białe tło.
Dokładnie, czyli możemy zacząć na body, pod body.
Dokładnie.
I zakończyć tuż po wrapie. Co ciekawostka do HTML-a, której nie powiedziałyśmy wcześniej, tak właśnie wyglądają komentarze w HTML-u.
Tak, możesz, jeżeli masz na przykład jakiś element, który chcesz sobie coś zapisać, to po prostu dodaj sobie komentarz. Kiedy wrócisz do swojego kodu po tygodniu czy po miesiącu, to istnieje szansa, że jeszcze będziesz pamiętał, co miałeś wtedy na myśli.
Warto też sobie kończyć tutaj divy, pisząc, że koniec danej sekcji.
No, jak kto lubi. Niektórzy właśnie lubią tak, wtedy nie ma problemu, żeby zauważyć, gdzie kończy się dany div.
Mamy więc taki cały duży div wrap. Napiszmy dla niego styl. Będzie on pomagał nam czytać naszą treść, czyli ustawimy sobie tło na jaki kolor?
Na biały.
Na biały.
Ale myślę, że jeszcze nim ustawimy kolor, warto tutaj powiedzieć, że nasz wrap był klasą. Tak więc, jeżeli chcemy ustawić dla niego jakiś styl CSS, musimy dodać tutaj kropkę. Jeżeli chcemy ustawić coś dla klasy, pamiętamy o tym, żeby przed nazwą napisać kropkę. Jeżeli chcemy coś ustawić dla naszego identyfikatora, dajemy znak hasza. A jeżeli ma być to po prostu nasz element,
Nasz znacznik.
Nasz znacznik, to nie dodajemy żadnej nazwy. Stąd tutaj pojawiła się ta kropka.
Dobrze, identyfikator kasujemy, bo jest to tylko przykład.
Taka demonstracja.
Background color można skrócić również do właściwości background. On się już domyśli, że chodzi tutaj o kolor. Natomiast ustawmy mu szerokość może na 98%, tak żeby tak widzieć takie drobny margines naszych mafinek z tła.
Tak, myślę, że to jest dobre rozwiązanie.
Hop. Oraz...
Warto wspomnieć jeszcze o tym, że w tym momencie my naszą stronę budujemy poprzez zastosowanie takiej techniki jak Mobile First.
Dokładnie. Co też...
Czyli może wyjaśnię, o co chodzi.
Zobaczmy. Teraz oczywiście nasz wrap zadziałał, mamy białe tło. Natomiast jakim sensem było dodawanie naszych pięknych mafinek w tle naszej strony, skoro zasłaniamy je?
Taki widok będzie na telefonach.
Taki
czyli na tych urządzeniach z najmniejszym ekranem. Szkoda tego miejsca przeznaczać na to, żeby dodawać tam jeszcze tło.
Dokładnie. Na mobilnych urządzeniach staramy się, żeby była przede wszystkim przekazana treść. Natomiast wszelkie takie dodatki możemy sobie rozbudowywać, używając zapytań medialnych.
Dokładnie. Na początku, kiedy dodajemy nasze style, myślimy o naszej stronie tak, jakby to był taki najmniejszy wyświetlacz, jaki chcemy obsługiwać, a następnie poprzez użycie zapytań medialnych będziemy pisać, co ma się stać z naszą stroną, kiedy dojdzie ona do pewnej szerokości. Czyli teraz tak jakby myślimy o naszej stronie, jakby była to strona dla telefonu komórkowego.
Tak, to jest właśnie cały manifest Mobile First.
Dokładnie,
warto tak projektować. Myślmy sobie, że te style, które piszemy tutaj od góry, mają być uniwersalne zarówno dla małych wyświetlaczy, jak i dla wyświetlaczy dużych. Natomiast jeżeli chcemy coś specyficznego dodać od pewnej szerokości, to warto użyć tutaj zapytań medialnych. Natalia, pokaż nam, jak wyglądają zapytania medialne.
Okej, jest to moment, że wracamy do naszej prezentacji.
Zobaczmy. Zapytania medialne wyglądają następująco. Zaczynamy od klauzuli media.
Dajemy sobie znak małpki, piszemy słówko media.
Następnie piszemy, na jakim urządzeniu chcemy wyświetlać naszą stronę.
Tutaj myślę po prostu, że wystarczy napisać screen. My bawimy się tylko ekranem, więc...
Tak, może być jakiś tam print do druku.
Różne urządzenia,
ale skupmy się na screenie. Operator logiczny AND i potem koniecznie musi być spacja.
Pamiętajmy tutaj o tej spacji.
Tak, ponieważ już kiedyś miałam taki problem, że zapytanie medialne mi nie zadziałało, ponieważ nie dałam tutaj spacji. Następnie w nawiasie określamy sobie, od jakiej szerokości miałoby te nasze reguły w środku tego zapytania działać.
Taka minimalna szerokość, kiedy te reguły mają być dostępne.
Od 400 pikseli w górę będziemy miały kolor zielony tutaj.
Tak, w górę strony. Aż do momentu napotkania kolejnego zapytania medialnego, które może nam nadpisać tą regułę. Kiedy osiągniemy kolejny próg, tutaj na tym niebieskim prostokącie mamy pokazany przykład, gdzie nasze style działają do szerokości 900 pikseli. Tutaj mamy max width ustawioną na 900 pikseli, to znaczy, że ekrany, które będą posiadać 900 lub mniej, będą posiadały te style. Dodana jest tutaj także orientacja landscape.
Czyli wyświetlimy, czyli to będzie
taka pozioma, jak na przykład tablet w trybie poziomym, ponieważ jak sobie na przykład tablet czy telefon odwrócimy, wtedy orientacja zmienia się na pionową.
Dokładnie tak. I dzięki min width i max width możemy sobie tworzyć wręcz takie zakresy, w których nasze reguły będą działać. Wróćmy jednak do naszych styli i zapiszmy sobie takie zapytanie medialne, że dla większych ekranów od 600 pikseli będziemy mieć naszego wrapa zdecydowanie pomniejszonego.
Dokładnie.
Będą większe marginesy.
Czyli kiedy już osiągniemy szerokość 600 pikseli, to pokażemy co nieco tego muffinkowego tła.
Media screen and min width 650 pikseli. Te piksele, te punkty, w których określamy, że nasza strona się zmienia, są zwane punktami załamania. i nadpisujemy.
Klasę wrap.
Nadpisujemy też szerokość. Dodajemy marginesy. Czy nadpisujemy marginesy, bo przecież marginesy są dodane już wyżej.
Dokładnie tak.
Tylko chcemy je zmienić na 10%.
Tutaj przy tych marginesach warto wspomnieć, że kiedy mamy tutaj dwie liczby, czy tam dwie wartości, tak jak w naszym przypadku są to wartości procentowe, to wtedy pierwsza wartość odnosi się do marginesu górnego i dolnego, natomiast druga wartość odnosi się do marginesu prawo-lewo. Wtedy te marginesy są takie same, czyli prawy i lewy będzie mieć po 10%.
Tak.
A jeżeli podalibyśmy tylko jedną liczbę, odnosi się ona wtedy do tylko tego marginesu, do wszystkich marginesów, czyli góra, dół, prawo, lewo. Całe pudełko będzie mieć taki sam margines. Jak podamy cztery liczby, to możemy sobie ustawić każdy margines osobno.
Zapiszmy to i sprawdźmy, co się dzieje. Jak widzimy, dla małych szerokości ciągle nic, ale jeśli będziemy rozszerzać naszą stronę aż do 650 pikseli,
o to nam chodziło.
To tutaj jeszcze na tabletach takie mało nieznaczące marginesy, ale dzięki procentowej szerokości te marginesy będą coraz większe, aż przejdziemy do widoku na laptopy, na komputery, desktopy. Czy satysfakcjonuje Cię, Natalia, taka szerokość?
Oczywiście. Możemy przejść dalej do pisania naszych styli.
Wróćmy więc może teraz do części naszego nagłówka. Pamiętacie, że mamy tutaj header i chcemy, żeby na naszym zdjęciu pojawiał się napis P.
Czyli ten napis witaj w finkowym raju.
Nie będę tutaj pisać wszystkich tych pięknych stylów. Wystarczy, że przekopiuję sobie z mojej ściągawki. Cóż tu się pojawiło? Po pierwsze, do elementu P odwołujemy się z poziomu nagłówka.
Dokładnie
mamy,
tak.
Mamy tutaj pięknie pokazaną naszą hierarchię. Visual Studio nam tutaj podpowiada, jak to wygląda, że mamy header i w tym nagłówku P. Gdybyśmy to pominęli, to odnieślibyśmy się do wszystkich akapitów. Natalia, co według Ciebie pojawiło się tutaj nowego?
Widzę właśnie, że pojawiła się właściwość position i jej wartość została ustawiona na absolut.
Może przenieśmy się teraz do slajdów.
I zobaczmy, co to dokładnie jest.
Opowiedzmy może pokrótce o pozycjonowaniu. Właściwość position wskazuje, że elementy mają być pozycjonowane.
Czyli określamy ich pozycję na stronie.
Tak. Mamy kilka rodzajów takiego pozycjonowania. Między innymi statyczne, względne, bezwzględne oraz sztywne.
Domyślam się, że pomiędzy nimi są jakieś różnice.
Drobne niuanse są. Pozycjonowanie statyczne przede wszystkim rozmieszcza elementy tak, jak są w kodzie HTML, czyli trzyma się tej struktury. Pozycjonowanie względne przesuwa nam nasz element o tyle, o ile go ustawimy, natomiast oryginalne miejsce tego dokumentu pozostaje puste. Oryginalne miejsce tego elementu w dokumencie pozostaje puste. Natomiast pozycjonowanie bezwzględne, którego używamy, znajduje się na danym elemencie, nie pozostawia pustego miejsca.
Dzięki temu możemy sprawić, że nasz napis pojawi się na zdjęciu.
Dokładnie tak.
Tutaj to jest właśnie wykorzystane.
Mamy również pozycjonowanie sztywne, które po prostu przypina nam dany element do strony. Często to może widziałaś gdzieś jakąś nawigację, która była ciągle.
Dokładnie
u góry.
Tak. Ten pasek cały czas jest u góry. My sobie możemy przesuwać naszą stronę, jednak menu jest przypięte tak jakby do górnej krawędzi.
No, stosowanie pozycjonowania sztywnego jest dość ryzykowne w responsywnych stronach internetowych, więc może trzymajmy się przykładu z pozycjonowaniem absolutnym.
Myślę, że to jest bardzo dobry przykład.
Może teraz przejdziemy dalej do naszego kodu i sprawdzimy, co się stanie, jeśli zapiszemy te style dla naszego nagłówka.
Zobaczmy, jak teraz wygląda nasza strona. Zobaczmy, jak to teraz wygląda na naszej stronie. Pojawił się nam nagłówek idealnie w tym miejscu, gdzie chcieliśmy. Znajduje się on na zdjęciu naszych muffinek.
Właściwość top, którą daliśmy w naszym elemencie nagłówka, spowodowała, że przesunęliśmy go o 10 pikseli w dół, w głąb naszego dokumentu. Tutaj mamy dokładnie to napisane.
Myślę, że możemy wrócić do naszej stylówki CSS i dopisać jeszcze kilka rzeczy.
Myślę, że ważną rzeczą, jedną z najważniejszych, jest dopisanie nawigacji. Zacznijmy może od tego,
tak,
że
tak, jak na razie nawigacja to są po prostu, jest listą, a chcemy, żeby była pozioma.
Tak, to jest nasza aktualna nawigacja.
Nie wygląda ona pięknie.
Przekopiujmy sobie tutaj kilka rzeczy. Na początek, jak widzimy, każdy z elementów listy będzie miał 100% szerokości.
Dokładnie tak. Pamiętamy oczywiście o Mobile First i dlatego mamy tutaj 100%, ponieważ dla tych najmniejszych urządzeń nasze elementy nawigacji mają być rozciągnięte na całą szerokość.
Dokładnie, jeden przycisk w jedną linię i to starczy.
Następnie dla zapytaniach medialnych możemy ustawić, żeby nasze przyciski miały mniejszą szerokość i mieściły się koło siebie w jednej linii. Tam już mamy więcej miejsca.
Dokładnie. Zróbmy nasze zapytanie medialne z szerokością. Przekopiujmy sobie tutaj elementy.
Oczywiście wrzucamy je do zapytań medialnych dla ekranów szerszych niż 650 pikseli.
I zobaczmy, że teraz mamy nawigację o szerokości 70%. Marginesy ustawione na prawej i lewej stronie na automatyczne sprawią nam, że będzie to bardzo ładnie wyśrodkowane.
Tak. Myślę, że jeszcze, żeby to nam zadziałało, musimy sobie ustawić szerokość rozmiaru LI, czyli naszego pojedynczego elementu listy w nawigacji. Czyli dostajemy się do tego elementu poprzez nav UL LI.
Dokładnie tak. Jak wcześniej Natalia powiedziała, że każdy element na najmniejszych urządzeniach będzie zajmował jeden wiersz, czyli szerokość 100%. Tak, pamiętając, że mamy trzy przyciski, na większych urządzeniach, takich jak tablety czy też komputery, będziemy miały 100 podzielić na 3, 33,33333%.
Nie warto tutaj zaokrąglać do 33,3, ponieważ może to spowodować jakieś problemy. Najlepiej tego nie zaokrąglać, napisać kilka liczb po przecinku.
Zwróćmy też uwagę, że dodałyśmy dużo styli do naszego elementu A, czyli do odsyłacza.
Dokładnie. Dlaczego tak się stało i co tutaj te elementy robią?
Dlaczego? Blok. Tutaj mamy też przykład komentarza w CSS-ie. Ustawiamy tutaj właściwość display na blok, ponieważ dzięki temu będziemy mogli klikać nie tylko na czcionkę danego odsyłacza, ale także na wszystkie paddingi i elementy tego naszego przycisku.
Dokładnie. Robimy sobie tutaj z naszej nawigacji takie przyciski, z naszej listy robimy sobie takie przyciski, dzięki czemu możemy sobie kliknąć na cały element, żeby przeskoczyć do wybranej sekcji.
Jak widać, ustawiłyśmy padding na 10 pikseli, czyli tak, żeby dość dobrze się klikało w te przyciski. Marginesy, zrobiłyśmy też ramkę właściwością border i wycentrowałyśmy nasz tekst. Sprawdźmy więc, jak wygląda nasza responsywna nawigacja.
No, o to chodziło.
O to chodziło. Tylko pytanie, dlaczego te elementy teraz ustawiają się obok siebie? Tutaj właśnie...
Ponieważ zadziałały media queries i nasza szerokość, tutaj jak widzimy, wyświetlona na całym ekranie, ma dużo więcej niż 650 pikseli. Czyż mam rację?
Dokładnie tak. Na dodatek mamy jeszcze coś takiego, co nazywa się opływaniem.
O co chodzi z tym opływaniem?
Opływanie elementu polega na tym, że niektóre elementy zaczynają okalać kolejne. Jeśli na naszym elemencie włączymy opływanie, to powinniśmy zobaczyć obok kolejne elementy, tak jak znajdują się w strukturze HTML.
Okej, czyli nasze elementy potrafią pływać, ale jeżeli potrafią pływać, to czy mogą wypłynąć z naszego kontenera?
Oczywiście i to stało się akurat z naszą treścią o nas.
Gosia, to powiedz mi, co możemy zrobić, żeby nasze elementy nie wypływały?
Ponieważ elementy naszej nawigacji znajdują się w znaczniku nav, w kontenerze nav, to powinniśmy właśnie w tym kontenerze, w którym mamy pływające elementy, napisać właściwość overflow i ustawić ją na auto. To jest tak, trik, który zawsze działa.
Overflow sprawi, że nasze elementy nie będą już wypływać.
Napiszmy sobie znacznik nav. również tutaj dajemy mu 100%. I ustawimy overflow na auto. Czy teraz to zadziałało?
Zobaczmy.
Zobaczmy. Oczywiście, pięknie.
Jest perfekcyjnie.
Wreszcie nasz element wie, jaką mamy wysokość tutaj elementów i nic nam nie ucieka. Zobaczmy też, jak dzięki zapytaniom medialnym, jak wygląda nasza nawigacja na stronie, na komórce.
Tak, jak dokładnie chciałyśmy.
Dokładnie tak. Mamy mniejszą wersję i potem napisane w zapytaniach medialnych style, które dzięki opływaniu układają się koło siebie. Myślę, że możemy przejść do pseudoselektorów, ponieważ chcemy, żeby jakoś było widoczne, że my mamy kursor nad naszym elementem.
Albo fajnie byłoby, kiedy po najechaniu na element naszej nawigacji jej tło zmieniałoby kolor.
To może przejdźmy do naszych slajdów.
Oczywiście.
Natalia, opowiedz nam teraz coś o pseudoklasach.
Oczywiście. Mamy dostępne 4 różne rodzaje pseudoklas. Może omówię je po kolei. Pierwszym z nich jest link. Używamy tej pseudoklasy dla odnośników nieodwiedzonych, czyli takich, w których jeszcze wcześniej nie byliśmy, czy nie klikaliśmy na te elementy. Kolejną pseudoklasą jest hover. Tutaj możemy dostosować sobie odpowiednie style dla elementów, na które właśnie najechaliśmy myszką. Jest też klasa active, czyli takie, które są kliknięte.
Takie w zasadzie w tym momencie klikane, tak?
Tak, czyli w momencie aktywne. Klikania możemy zrobić na przykład dla przycisku takie wgłębienie, że przycisk jest tak jakby wciśnięty. Mhm. Również mamy klasę visited, czyli dla odnośników odwiedzonych. To jest dobrze widoczne, kiedy na przykład w wyszukiwarkach wyszukujemy sobie jakąś pozycję i kiedyś wrócimy na naszą stronę, to już widzimy, że te strony, które odwiedziliśmy, zmieniają kolor linku z niebieskiego na fioletowy.
Tak, to chyba jest takie najczęstsze do zauważenia.
Dokładnie, tak.
Przekopiujmy sobie więc kilka stylów.
Wykorzystajmy pseudoklasy w praktyce.
Tak. Takimi najbardziej popularnymi stylami i pseudoklasami, jakie się używa, są pseudoklasy hover i active, bo zawsze warto wiedzieć, kiedy mamy coś nad selektorem, a kiedy danego elementu aktualnie nie podświetlamy, tak?
Dokładnie tak. Myślę, że sprawi to też, że na naszej stronie będzie można zaobserwować fajne efekty.
Komentarz możemy usunąć, ponieważ już wiecie, czym są pseudoklasy.
Tak? Dokładnie, tak. Czyli odnosimy się tutaj do...
Odnosimy się tutaj do aktualnie elementu pod myszką, pod kursorem.
Czyli dla tego, który posiada pseudoklasę hover.
Tak, mamy dla niego jaśniejszy kolor. Oraz odnosimy się też do aktywnie klikanego elementu.
Również zmieniamy mu jego kolor na taki ciemnoróżowy.
Pewnie się zapytasz, co to za dziwne numerki tutaj.
Oczywiście jest to oznaczenie kolorów heksadecymalnych.
Dokładnie tak.
Skąd to mamy? Z internetu. O tym powiemy na sam koniec kursu, skąd sobie brać takie kolory, w jaki sposób korzystać z takich palet i jak to generować. Mhm. Nikt w głowie chyba nie ma takich liczb.
Ja na pewno nie.
Ja też nie.
Sprawdźmy więc, jak to działa. Odświeżmy naszą stronę.
Tak, za każdym razem zapisujemy i odświeżamy.
Widzimy, że mamy nasz kursor nad elementem.
A spróbuj kliknąć i pokaż, czy też nam zadziała. Tak,
oczywiście.
Było widać, że zmienia się na taki ciemniejszy kolor.
Ciemniejszy, mogę chwilkę przytrzymać i mamy.
Przenosimy się do wybranej sekcji.
Tak.
Oczywiście tutaj to też działa dla małych ekranów, ponieważ nie jest to jakoś rozdzielone poprzez zapytania medialne.
Dokładnie. To jest
dla każdego rozmiaru.
Uniwersalna sytuacja. Myślę, że czas teraz przypomnieć sobie, że w kodzie HTML zrobiłyśmy tutaj dwie klasy part. Jedna klasa na tą część akapitu.
Tak.
I klasa part tak samo dotyczyła tej części akapitu.
Dokładnie. Myślę, że możemy teraz napisać sobie styl CSS, który sprawi, że dla dużych ekranów nasz akapit zostanie podzielony, nasze klasy zostaną wyświetlone w dwóch kolumnach, dzięki czemu będzie to fajniej wyglądać na stronie i łatwiej będzie to czytać.
Dokładnie. Więc użyjmy sobie tutaj naszej klasy. Najpierw piszemy style dla najmniejszych ekranów, czyli
oczywiście,
tutaj,
mobile
tutaj
first.
Możemy pro forma napisać, że pasuje nam ta szerokość 100% i dalej te akapity będą pod sobą, tak jak jest teraz. Dodajemy też troszeczkę odstępu marginesu na dole, 20 pikseli. Akurat jeśli chodzi o ustawianie wysokości i takich właściwości jak bottom i top, to nie musimy się
góra,
martwić,
dół generalnie.
Nie musimy się martwić, że używamy pikseli.
Tutaj można, ale na szerokościach.
Na szerokościach nie. Natomiast w naszej części medialnej, czyli w zapytaniach medialnych,
również musimy sobie coś dodać.
Ustawmy sobie, że nasza klasa part będzie miała szerokość 50%, czyli równo połowę strony, oraz będzie się opływała, czyli kolumny powinny pojawić się obok siebie. Tak?
Jeżeli ustawiamy float left, to wyobraźmy sobie, że jak mamy kilka kolumn, to one będą przyklejać się do siebie od prawej strony, będą się opływać od lewej.
Dokładnie tak. Pamiętajmy również o tym, żeby pamiętać o skutkach opływania i włączyć sobie overflow na naszym elemencie, na naszym ID intro.
Oczywiście, nie chcemy, żeby znowu coś nam wypłynęło.
Ponieważ za chwilkę będziemy robić układ kolumnowy dla przepisów oraz kontaktu, to również zapisałam tutaj w jednym selektorze.
Oczywiście, możemy pogrupować.
Sprawdźmy teraz, jak wygląda nasza strona.
Oczywiście sprawdzamy już dla tych szerszych ekranów, ponieważ tutaj ma się coś dziać.
Jak widzimy, mamy dwie piękne kolumny, nic nam tutaj nie przepływa, przepisy stoją na miejscu.
Jest ok.
Jest ok. To samo możemy zrobić dla naszych przepisów. Spójrzmy na kod HTML, w którym przed każdym przepisem napisałyśmy klasę parts. Każdy nasz przepis jest otoczony taką klasą.
Tak, dokładnie jest to div, którym przypisałyśmy klasę parts.
Napiszmy więc reguły dla tej klasy.
Tak, co się tutaj dzieje? Po pierwsze, dodajemy sobie szerokość 100%.
No tutaj na naszych najmniejszych urządzeniach niewiele.
Mobile first, oczywiście.
Niewiele nowego będzie się działo. Kwestia tego, że włączymy sobie już opływanie.
Tak jest. Dlaczego? Ponieważ w przyszłości, kiedy będziemy już mieć szersze ekrany, będą nam pływać tutaj zdjęcia.
Tak, będą nam pływać też zdjęcia, dlatego mamy overflow auto. Natomiast opływanie dotyczy tego, że te części, padcy, będą się potem pojawiać koło siebie. Będziemy mieć układy trzech kolumn, trzech.
Dokładnie. Zatem możemy się tym zająć, więc przejdźmy sobie do media queries.
Tak, nasze zapytanie medialne.
I dodajmy sobie tutaj style dla naszej klasy parts.
Wrzucimy sobie tutaj nasz parts, również już znany Wam dobrze brak zaokrąglenia.
Tak jest. Znowu mamy podział na trzy kolumny.
Trzy kolumny. Zapisujemy to sobie, opływanie włączone.
Zobaczmy, jak teraz prezentuje się nasza strona.
I teraz przepisy, obrazki nie są już monstrualnych wielkości. Znajdują się w jednej linii.
Tak, układ trójkolumnowy.
Pomniejszamy, wszystko się pięknie skaluje, tak samo jak nasze przepisy. No i widzimy, że dla urządzeń mobilnych mamy 100% szerokości tutaj obrazka i każda z...
Wszystko tak, jak miało być.
Każda z kolumn zajmuje dokładnie 100%.
Tylko jak widzisz, Gosia, tutaj te przepisy chyba nie powinny być wyświetlone.
Chyba nie, ale myślę, że to zrobimy w następnym module.
Okej.
Może zastanówmy się teraz, czego dowiedziałyśmy się w trakcie tego modułu.
No tak, w sumie nasza strona już wygląda tak, jak miała wyglądać. Dodałyśmy wszystkie ważne elementy CSS-a.
Wygląda to zdecydowanie lepiej niż na samym początku.
Dokładnie tak. Przejdźmy sobie do krótkiego podsumowania. Co udało się nam dowiedzieć w tym module?
Przede wszystkim w tym module ubraliśmy wreszcie naszą stronę w konkretne style. mamy piękne tła, czcionki, więcej kolorów. Ta strona wreszcie wygląda, że żyje. Chociaż tak naprawdę będzie żyć dopiero po spotkaniu z JavaScriptem, tak?
Tak jest. Wiesz także, czym jest model pudełkowy i jak powinno się stosować, jaki typ modelu pudełkowego powinno się stosować?
Aby nasza strona, abyśmy nie mieli problemu z obliczaniem szerokości, aby nasza strona była responsywna. Poznaliście dużo ciekawych właściwości, dowiedzieliście się o grupowaniu selektorów, o tym, jak działa kaskada. Mam nadzieję, że wiedza, którą dzisiaj przekazałyśmy, zainspiruje do dalszego poszerzania tematu, ponieważ o CSS-ie można by mówić zdecydowanie dłużej.
Dokładnie tak. My przekazujemy takie proste podstawy, dzięki którym jesteś w stanie stworzyć swoją pierwszą stronę internetową, ale wiedz, że to nie jest wszystko, co możesz spotkać w świecie CSS-a.
Myślę, że to czas, żebyśmy zaprosiły na kolejny moduł.
Oczywiście.
Więc zapraszamy Was do obejrzenia czwartego modułu, który będzie dotyczył już tylko i wyłącznie JavaScriptu.
Dokładnie. Widzimy się w kolejnym module.
Do zobaczenia.